Bożej sieci.
Zapraszają
Wiktoria Zielińska
i Karolina Gaweł.
Cześć i czołem!
Za oknami rozpoczęła się piękna jesień. Jesteśmy już prawie w połowie października i przychodzimy do Was z nowym cyklem audycji pod tytułem W Bożej Sieci.
Zanim jednak przejdziemy do nowości, chciałybyśmy powspominać, co działo się w pierwszym cyklu.
Pragniemy przypomnieć, kogo z internetowych ewangelizatorów udało nam się zaprosić do naszego studia.
Przyjrzymy się również kilku ważnym kwestiom, które zostały poruszone w naszych audycjach.
Miejsce Boga w internecie. Fragment rozmowy z Moniką i Tomkiem.
W obecnych czasach boska rzeczywistość zajmuje wiele przestrzeni internetowej, choć nie zawsze byliśmy tego świadomi. Do pewnego momentu w naszym życiu internet kojarzył się raczej z miejscem, gdzie jest dużo takich złych i negatywnych treści. Jednak to my sami szukamy tego, czym chcemy się karmić i bardzo szybko zorientowaliśmy się, że również w internecie jest wiele miejsc, gdzie Bóg działa i to z dużym rozmachem. Jest wiele aplikacji, stron internetowych, portali społecznościowych, w których możemy znaleźć inspirujące informacje na temat wiary i jej rozwoju. Jest wiele księży, zakonnic i również osób świeckich, którzy mają swoje profile na chociażby na YouTubie i w taki sposób ewangelizują. My również zawdzięczamy wiele właśnie takim osobom, gdyby nie internet, a raczej gdyby nie Bóg, który w internecie przez te osoby działał, to myślę, że nasze małżeństwo mogłoby wyglądać nieco inaczej. No i oczywiście jest też Facebook i Instagram, gdzie, jak się okazuje, wiele osób dzieli się swoimi doświadczeniami Boga w życiu, Jego działaniem.
Jak wiadomo, internet możemy bardzo dobrze wykorzystywać w takich kwestiach właśnie wiary, no ale też trzeba uważać właściwie, bo internet jest bardzo dużą przestrzenią, gdzie możemy znaleźć naprawdę przeróżne tematy, ale myślę, że tak, że miejsce dla tego Boga również jest w internecie i jest to też bardzo dobre miejsce z tego względu, że dużo młodych osób właśnie teraz korzysta z internetu. Mamy dostęp tak naprawdę do wszystkiego i dla takich młodych osób właśnie taka ewangelizacja w internecie jest czymś ważnym. Też nawet właśnie znajdujemy różne takie profile, gdzie jeżeli mamy jakieś wątpliwości, to możemy się do tych osób prowadzących te profile zwrócić z różnymi pytaniami, z którymi się borykamy właśnie w kwestiach naszej wiary.
Myślę, że też nawet jak tak wrócimy sobie pamięcią do tych rozmów, które były przeprowadzone w ramach tego cyklu, który za nami właściwie w ramach tej części cyklu, bo cykl W Bożej Sieci cały czas przecież trwa. Trochę może nieco zmieni się koncepcja na to, jak będziemy chciały go poprowadzić, ale jeszcze teraz nie będziemy tego zdradzały, wracając jakby do tego tematu, o którym teraz mówimy, też nawiązując do tych słów, które wybrzmiały. Tomek o tym wspominał, że właściwie gdyby nie ci internetowi ewangelizatorzy, to być może jego relacja z żoną w ogóle by wyglądała inaczej, a może i by się rozpadła, bo gdzieś właśnie tutaj znaleźli takie umocnienie, inspiracje. Więc widzimy, że faktycznie chyba nie ma w naszym życiu takiej przestrzeni, w której nie ma miejsca dla Boga. Że Bóg znajdzie każdą możliwą drogę, żeby dostać się, żeby dotrzeć do człowieka. I myślę, że to też daje nam wiele nadziei. Bo tak jak też Wiktoria tutaj wspomniałaś, internet to jest tak naprawdę olbrzymia przestrzeń, w której chyba też każdy z nas ma świadomość, nie ma tylko pozytywnych i dobrych treści. Więc tym bardziej chyba należałoby gdzieś właśnie tą przestrzenią wirtualną się zaopiekować. I jako osoby wierzące myślę, że też warto, abyśmy tam byli. I może nie tyle w sposób taki bardzo narzucający tam się pojawiali i próbowali wmówić osobom, które być może by nas obserwowały, że nie mają racji i że tylko my ją mamy. Nie mówić tego w sposób dosadny, bo pamiętajmy o tym, że szacunek należy się każdemu, bez względu na to, jakie też reprezentuje sobą poglądy. I to warto mieć na uwadze. Na pewno z gryźliwością się do nikogo nie dotrze. Więc tutaj pamiętajmy o tym byciu miłosiernym i też do podchodzenia z takim otwartym sercem do każdego człowieka. A wiemy też, że ile osób, tyle różnych właściwie sposobów na to, aby do Boga dotrzeć. I tak naprawdę chyba nikt z nas nie ma takiej świadomości, co sprawi, że akurat ta nasza relacja z Bogiem się umocni i równie dobrze właśnie możemy znaleźć te inspiracje, takie umocnienie w przestrzeni internetowej, choć wiadomo, że na tym poprzestać się nie powinno, że na tym poprzestać nie można.
Tak, dokładnie, właśnie ten internet to jest taki mały dodatek właściwie do umacniania naszej wiary, ale jest to bardzo dobry dodatek, tylko właśnie trzeba umieć odpowiednio z niego korzystać, prawda?
Dokładnie tak. Trzeba tutaj pamiętać o tym zdrowym rozsądku i nie tylko pod kątem już funkcjonowania w internecie, ale też pod kątem tego, ile czasu się tam spędza. Ale myślę, że też nie chcemy uprzedzać faktów, bo to na pewno też tutaj wybrzmi. Ale przed nami jeszcze 4 takie fragmenty, 4 tematy, które w sposób szczególny gdzieś tak przykuły naszą uwagę, o których chciałybyśmy powiedzieć, czy też przypomnieć je, bo wiadomo, że też dużo ważnych słów padło, aczkolwiek też jako takie podsumowanie tego, co za nami, a jednocześnie też takie przypomnienie, czy podsumowanie i zaznaczenie najważniejszych kwestii do tego, by iść z tego punktu dalej, by tylko uzupełniać to, co jeszcze właściwie przed nami. Taką mamy nadzieję, że właśnie w taki sposób uda nam się gdzieś te audycje poprowadzić, ale mówimy tutaj o tym byciu w internecie i myślę, że właśnie kolejny etap tej naszej dzisiejszej propozycji właśnie będzie miał na celu, by o tym troszeczkę więcej powiedzieć.
Internet jako największa ambona świata. Fragment rozmowy z księdzem Sebastianem Picurem.
Mamy różne parafie pod względem liczebności. Są parafie, które mają 300 parafian, 1000, kilka tysięcy, kilkanaście tysięcy. I załóżmy, że w ciągu niedzieli czy w ciągu świąt ksiądz, który głosi Słowo Boże, dotrze na wszystkich mszach świętych do kilkunastu tysięcy ludzi. I to jest oczywiście potrzebne, pożyteczne, błogosławione, ponieważ to jest też kontakt z człowiekiem na żywo. Ale właśnie internet daje nam niejako przedłużenie tych możliwości, czy ich poszerzenie, ponieważ no, na internecie twórcy, czy inni księża, czy inne osoby zakonne, czy świeccy, katolicy, myślę, że też widzą to, jakie są zasięgi. No, mam trochę filmów, które mają ponad 1 000 000 wyświetleń. Jest film, który ma ponad 5 000 000 wyświetleń. Domyślam się, że nigdy nie mógłbym, no nie wiem, co Pan Bóg przygotował, bo niezbadane są wyroki boskie, ale patrząc tak moim ludzkim spojrzeniem, nie wyobrażam sobie, żebym kiedykolwiek mówił na żywo do takiej dużej społeczności osób, właśnie na żywo, czy zgromadzonym w jakimś miejscu i tak dalej. Oczywiście teoretycznie byłoby to możliwe, ale tak realnie na to patrzę, raczej nie. A właśnie internet daje nam dostęp do wielu ludzi i myślę, że właśnie internet jest największą amboną świata, której Kościół powinien korzystać systematycznie.
B. bardzo często w naszych rozmowach przytaczałyśmy słowa Szymona Zyśko o tym, że internet jest największą amboną świata i chyba za każdym razem gdzieś były w sposób taki bardzo pozytywny te słowa odbierane. Często było tak, że faktycznie było to podtrzymywane zwłaszcza przez kapłanów. I o ile wiemy, że ta ambona taka fizycznie widoczna, ta, która znajduje się w każdym kościele, jest jednak takim elementem, czy taką płaszczyzną, takim wymiarem zupełnie innym niż przestrzeń internetowa. Aczkolwiek tutaj też o tym wspomniał ksiądz Sebastian Picur, że gdyby nie internet, gdyby nie to, że on może tam mówić do ludzi i to do takiego szerokiego grona odbiorców, prawdopodobnie nigdy w życiu w taki sposób czysto namacalny, taki oko w oko, nie mógłby spotkać nawet w jednym momencie tak dużego grona, bo tutaj padło hasło 5 milionów obserwujących, 5 milionów osób, które zobaczyły któryś z jego filmików i myślę, że wiele takich by się znalazło. To te liczby naprawdę robią wrażenie, ale tutaj też nawet sam fakt tego, że gdyby nie ta przestrzeń internetowa i to, że ksiądz Sebastian w tym świecie wirtualnym funkcjonuje, że gdzieś może niekoniecznie zaistniał, chociaż w pewnym stopniu też, to prawdopodobnie również i my nawet byśmy nie wiedziały, że taki kapłan w ogóle jest. Przez to, że tworzy, przez to, że zamieszcza tego typu treści w internetowej przestrzeni, no to stwierdziłyśmy, że to jest też dobra osoba do tego, by powiedzieć troszeczkę więcej właśnie na temat tej internetowej ewangelizacji, zwłaszcza, że tutaj mamy do czynienia z kapłanem, z osobą, która jest osobą kompetentną i myślę, że wiele takich dobrych treści do tej przestrzeni wnieść, ale przede wszystkim tutaj tą dobrą nowinę głosić tak dużej społeczności, chyba tak najlepiej to określić.
Wiadomo, że najlepsza forma właściwie przekazywania Słowa Bożego będzie jednak taka realna, czy to w kościele, czy na jakichś rekolekcjach, czy na różnych spotkaniach, czy w jakichś wspólnotach, ale jednak rzeczywiście tutaj ten ksiądz fajnie pokazuje, że da się też to wykorzystać właśnie w internecie. No i wtedy o wiele więcej tych osób naraz się zbierze i obejrzy dany jego filmik, także myślę, że to jest też bardzo ważne. No i też jest to owocne dla nas właściwie, że takiego księdza też mogłyśmy spotkać w tym internecie i dotrzeć też do niego, żeby nam trochę w naszej audycji opowiedział, jak to jego działanie w internecie wygląda. I myślę też, że takie duchowne osoby również są potrzebne właśnie w tej przestrzeni internetowej do głoszenia Ewangelii, ponieważ wiadomo, że takie osoby będą bardziej kompetentne niż osoby świeckie.
Myślę, że zdecydowanie tak, jeżeli tutaj nawet weźmiemy pod uwagę tę wiedzę teologiczną, chociaż też tak patrząc na tę współczesność i na to, co nas otacza, to gdzieś osoby duchowne, zakonnicy, siostry zakonne sprawiają, że ludzie zachowują dystans i że często to wygląda tak, że mają bardzo negatywne nastawienie. No niestety tak jest i chyba też właśnie osoby życia konsekrowanego, kapłani to odczuwają na sobie. Zresztą takie słowa też padały przy chyba każdej rozmowie właśnie z osobą, z kapłanem, że ten hejt też jest obecny. Wszechobecny nawet bym tutaj rzekła. Chociaż to zagadnienie hejtu dotyczy wszystkich, bez względu na to, jaka to grupa. Chociaż faktycznie tak jest, że gdzieś duchowieństwo no nie jest odbierane w taki sposób, w jaki byśmy chcieli. Aczkolwiek też tutaj, na tej płaszczyźnie, myślę, że bardzo ważne są osoby, które żyją w kościele, które do niego należą i dzielą się swoim świadectwem. Pokazują na przykładzie swojego życia, tą drogę do Boga i jego działanie. Ale myślę, że o tym właśnie usłyszymy już za moment.
Tak, do świadectw przejdziemy już za chwilę, ale właśnie tak podsumowując jeszcze te kwestie tego internetu jako największej ambony świata, jak najbardziej naszym zdaniem to funkcjonowanie właśnie czy duchownych, czy też świeckich osób w internecie jako bożych ewangelizatorów jest dla nas bardzo ważne i myślę, że też dla wielu młodych osób jest to ważna kwestia i na pewno jest to bardzo pomocne właśnie w odkrywaniu swojej wiary.
Rola świadectwa w życiu człowieka. Fragment rozmowy z Weroniką Bieniek.
Ponieważ te świadectwa to jest jedyne, co ja na początku czułam, że mogę dać ludziom, że nie mam wiedzy biblijnej, teologicznej, nie wiem jak opowiadać o tym Bogu, żeby kogoś przybliżyć, a kiedy się Go pozna, to ma człowiek takie nieodparte pragnienie, żeby się Nim dzielić, żeby posyłać Go dalej, żeby inni też mogli doświadczyć tego, co nas w życiu spotkało. I jedyne, co miałam, to miałam moją historię, moje doświadczenie. I dzięki temu, że ja pisałam też z innymi osobami i wtedy one bardzo chętnie się dzieliły swoim świadectwem, to starałam się być jak taka tuba, właśnie jak taka rozgłośnia radiowa, żeby podawać te świadectwa dalej. A często świadectwa rodzą dużo wiary w nas, świadectwa w innych i są bardzo inspirujące. Pokazują, że wszystko, o czym mówi Kościół, jest żywe i wydarza się w życiach osób wokół nas, aktualnie, w dzisiejszych czasach. Dlatego te świadectwa miały miejsce i myślę, że aktualnie w internecie jest już bardzo, bardzo dużo świadectw. Zawsze warto jest świadczyć i to dzięki świadczeniu właśnie potrafimy zdobyć niesamowite owoce i po prostu widzieć, jak ta łaska się rozlewa, ile rzeczy się wokół nas dobrych wydarza, kiedy potrafimy się dzielić tym, czego doświadczyliśmy. Nawet jeżeli to nie są takie radosne doświadczenia, pełne śmiechu, ale często trudne i bolesne, to po prostu warto.
Jeżeli chodzi o przekazywanie swojej wiary poprzez świadectwa, uważam, że to jest naprawdę bardzo dobra forma, ponieważ moim zdaniem nie ma nic piękniejszego od dzielenia się swoim doświadczeniem Boga w swoim życiu. Przez takie właśnie dzielenie inne osoby mogą dostrzec, że naprawdę ten Bóg działa, że jest cały czas obecny w naszym życiu i może to też tak wpłynąć na niektóre osoby i myślę, że właśnie takim osobom daje to nadzieję na to, że ten Bóg cały czas jest z nami, cały czas działa. Forma świadectwa jest taką po prostu dobrą nowiną.
Myślę, że często też jest tak, że młodzi ludzie, zresztą nie tylko w sumie młodzi, bo może to zbyt duże stygmatyzowanie, że tylko ludzie młodzi mają kryzysy i mają problem z tym, żeby znaleźć tą właściwą drogę. Bo myślę, że to jest takie zagadnienie, które dotyczy każdego z nas, bez względu na to, na jakim etapie swojego życia jesteśmy. I często mogłoby się wydawać, że ta sytuacja, w której się znaleźliśmy, jest bez wyjścia, jest beznadziejna i że nie ma już dla mnie żadnego ratunku, nie ma nadziei i że nie mam szansy na niebo, tak zwyczajnie. To są najczęstsze takie pokusy też chyba i manipulacja z wiadomo jakiej strony, że właściwie nie ma już sensu czegokolwiek robić, bo i tak już jestem na pozycji straconej. No i wtedy pojawiają się ludzie, którzy byli być może w tej samej, a jeżeli nie w tej samej, to w bardzo podobnej sytuacji. I dzielą się z nami tym, co przeżyły, też tym, co sprawiło, że się nawróciły, bo często to są historie nawrócenia. Mniejszego, większego, bardziej spektakularnego lub takiego zwyczajnie codziennego, ale nie zawsze coś musi być takie z przytupem, w cudzysłowie mówiąc, żeby poruszyło serce, bo myślę, że też piękno wielokrotnie tkwi w prostocie. I niejednokrotnie jest też tak, że może się okazać, że wcale aż tak wiele nie trzeba zmieniać, żeby znowu wrócić na tę właściwą drogę. Ale na pewno to, że każdy z nas, bo każdy z nas może podzielić się świadectwem swojego życia, bo każdy z nas przeszedł przez jakąś historię. Każdy z nas ma na pewno choć kilka takich, a nawet jeżeli nie kilka, to jeden, ale konkretny dowód wdzięczności Bogu za to, co ma, za to, w jakim jest miejscu. Tego Boga doświadczamy w rozmaity sposób i tak jak to też już dziś padło, każdy z nas ma swoją, być może indywidualną drogę, inny sposób na to, by tego Boga odkrywać, ale wszyscy zmierzamy w tym samym kierunku i bez względu na to, jak ta droga będzie wyglądała, to najważniejszy jest cel i nie warto chodzić na skróty i czasem może się okazać, że te wszystkie negatywy, które gdzieś dzieją się w naszym życiu, mogą sprawić, że pewnego dnia stwierdzimy, że gdyby nie te wszystkie złe momenty naszego życia, to nie bylibyśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy i może się okazać, że one sprawiły, że jesteśmy zwyczajnie silniejsi.
Myślę, że właśnie tak jak powiedziałaś, każdy z nas ma rzeczywiście to jakieś doświadczenie Boga w swoim życiu i każdy z nas może się takim świadectwem mniejszym lub większym podzielić z innymi ludźmi i to na pewno da właśnie reszcie osób taką wiarę i też radość z tego, że Bóg jest obecny w naszym życiu i też dokładnie tak, że możemy dostrzec małe gesty właśnie, które są takie codzienne, pojawiające się w naszym życiu, a możemy też dostrzegać te większe, takie właśnie z tym hukiem, które się w naszym życiu zadziały, ale myślę, że tymi małymi, jak zarówno tymi większymi, warto się po prostu dzielić.
I myślę, że też warto w tym miejscu podkreślić, że nie ma człowieka, który nie upada. I to jest też jeden z wyznaczników tego, że każdy z nas ma taką historię, którą swoim przykładem po prostu dzieli się z innymi i jest chodzącym świadectwem, tak zwyczajnie po prostu, bez zrobienia niczego nadzwyczajnego. Także myślę, że to jest też coś takiego, taka myśl, która powinna nam towarzyszyć, bo nikt z nas nie jest idealny. Każdy z nas może próbować podążać w stronę tego ideału, który został nam dany ponad 2000 lat temu. Taki wzór do naśladowania, chociaż tych wzorów jest wiele. Nawet patrząc na całe grono świętych i błogosławionych, czy też sług bożych i tak dalej. Ale warto mieć na uwadze to, że każdy z nas ma całą masę rzeczy do przepracowania i to tak naprawdę powinno też sprawić, że raczej nie powinniśmy nikogo oceniać, bo to, że ktoś może nie chciałabym powiedzieć, że nie zawinił w ten sposób co my, ale tak każdy z nas popełnia inne błędy, bo nie ma człowieka, który błędów nie popełnia. Tego musimy być świadomi, o tym trzeba pamiętać, ale też tak wracając na moment do tego, co mówiłam, że na pewno jeszcze wybrzmi, to, że tutaj mówimy o świadectwach i o takich bardzo konkretnych już przykładach obecności Boga w naszym życiu, Bożego działania, ale wiemy, że w internecie jest całe grono, cała rzesza osób, które nie do końca jeszcze są w tej swojej wierze ugruntowane lub w ogóle jakby nie utożsamiają się z Kościołem i wtedy może aż takie treści mogą kogoś zrazić, wystraszyć, a myślę, że na to też jest sposób i sądzę, że już za moment się o tym przekonamy.
Bóg w codziennym życiu. Fragment rozmowy z księdzem Przemysławem Kapałą.
Jeżeli chodzi o profile chrześcijańskie, katolickie czy profile księży, ja tam z paroma księżmi nawet się zaprzyjaźniłem na TikToku, nawet, że tak powiem, gdzieś tam wymieniamy się doświadczeniami, ale powiem szczerze, że jeżeli czerpię już jakieś inspiracje, to najczęściej czerpię z takich profili, które wcale nie mają nic wspólnego z chrześcijaństwem. No nie to, że są wrogo nastawione, ale po prostu no, nie mają jakiegoś źródła. Dlatego, że często my zapominamy o jednej rzeczy, mówiąc o Bogu często ludziom, że my mówimy czasami językiem, obrazami, które są nam bliskie. A musimy wiedzieć, że robak ma smakować rybie, nie rybakowi. I często właśnie o tym zapominamy. Dlatego staram się gdzieś tam zaczerpnąć, popatrzeć, jak, że tak powiem, influencerzy funkcjonują w sieci i jeżeli widzę, że coś jest dobrego, to staram się to wykorzystać, jakby też bazować na tym. No a najważniejsze źródło, to tutaj mam po prawej stronie, to jest Biblia i jakby przede wszystkim Biblią się staram inspirować i tak naprawdę wiele rzeczy to jest jakieś takie moje wewnętrzne rozmyślanie nad Ewangelią. Ja nie mówię ludziom nic innego jak to, co sobie gdzieś tam do Ewangelii z dnia rozmyślam, tylko po prostu staram się to przekazywać obrazami, którymi żyją młodzi ludzie dzisiaj na TikToku, jak to oni mówią, trendami.
Myślę, że tutaj ta codzienność to jest taki punkt wyjścia. Tak jak przed momentem też mówiłam, świadectwo sądzę, że jest może nie zarezerwowane, ale na pewno znacznie bardziej trafi do osób, które gdzieś na tej drodze Kościoła są i ta wiara się nieco osłabiła. Aczkolwiek jeżeli mówimy tutaj o takich osobach, które poszukują swojej drogi, to na pewno zdecydowanie łatwiej do nich się dociera, korzystając z takich powszechnie znanych symboli, może też tekstów kultury, bo takich nie brakuje, ale tak jak też ksiądz Przemek tutaj powiedział, warto za tym, co dobrze znane, przemycać te treści właśnie religijne, ewangelizatorskie, bo to też mi się bardzo podoba, też o tym z Wiktorią jeszcze poza anteną rozmawiałyśmy, że te słowa, że robak ma smakować rybie, a nie rybakowi. No właśnie, że do ludzi młodych, przede wszystkim do młodych, trzeba podejść z wyczuciem i na pewno mieć jakiś pomysł. Tym bardziej, że ludzie młodzi też są bardzo kreatywni, oczywiście nikomu nie ujmując, bo to też nie chcemy tak szufladkować, bo oczywiście każdy z nas, bez względu na to, ile ma lat, może być kreatywnym, może potrzebować sposobu na to, żeby do niego dotrzeć, to naprawdę nie ma na nic reguły, więc warto to też gdzieś powiedzieć, żeby to też wybrzmiało. Aczkolwiek takie bardzo przemyślane metody działania, czy też przekazywania treści zawartych w Ewangelii, w Piśmie Świętym, czy też treści teologicznych na podstawie znanych symboli, elementów, takich płaszczyzn, gdzie ludzie młodzi się poruszają, na pewno poskutkuje tym, że zdecydowanie łatwiej będą przyswajali takie treści, nawet niekoniecznie mając świadomość, że to jest cokolwiek związanego właśnie z Ewangelią, z Kościołem, z wiarą i tak dalej. I kiedy dowiadują się o tym, co było tak naprawdę sednem sprawy, to często są zdziwieni, bo okazuje się, że wielokrotnie się z tym po prostu zgadzają.
Tak, tak, dokładnie. I myślę, że warto jest pokazywać tego Boga, Jego działanie właśnie w takim naszym codziennym życiu. I tak jak powiedziałaś, że te niektóre osoby tego nawet się nie spodziewały, że to właśnie Jego, czyli Pana Boga, mieliśmy na myśli w tym danym przekazie. I ważne jest też to, żeby po prostu pokazywać tym młodym ludziom, tak chcieć im przekazać tą naszą wiarę w taki sposób właśnie, żeby oni jakby zrozumieli, o co w tym wszystkim chodzi. Żeby to nie było takie narzucające od razu, tylko właśnie w taki subtelny sposób, tak żeby umieć dostrzec właśnie to działanie Pana Boga na co dzień, w takich drobnostkach, w takich małych rzeczach czy różnych czynnościach właśnie, które czynimy.
Ja myślę, że generalnie tak też patrząc na działalność księży w internecie, w tej przestrzeni wirtualnej, no to na pewno są to kapłani, którym bardzo na ludziach młodych zależy i na tym, żeby jednak pokazać im, że Kościół wcale nie jest tylko taki zimny, taki bez humoru, tylko że wszystko można pokazać też w takich bardziej pozytywnych barwach. I wiem, że może to dla niektórych jest takie pójście na łatwiznę. Nie wiem, czy tak można to powiedzieć, bo wiemy doskonale, że też są takie aspekty, gdzie trzeba zachować powagę, aczkolwiek właśnie jeszcze tutaj, że też wiele osób może stwierdzić, że nie można przekraczać granicy czy przesuwać granicy, bo Kościół jest taki i tak musi być i nie można szukać sposobów, żeby kogoś na siłę do Kościoła zaprosić czy kogoś do Kościoła przekonać. Ja natomiast uważam, że warto rozmawiać, bo to jest chyba podstawa i warto też w sposób przemyślany zachęcać młodych ludzi do tego, żeby chcieli pytać, bo kto pyta, nie błądzi, a często mając tylko taki twardy obraz Kościoła, jest gdzieś taka obawa właśnie pod tym kątem, że ludzie boją się pytać, boją się, bo nie wiedzą, jak zostaną odebrani i czy w ogóle wypada o coś takiego zapytać. Tymczasem tutaj właśnie w przestrzeni internetowej gdzieś jest większa śmiałość do tego, żeby pytać. O tym też mówił ksiądz Mateusz Klaczyński w tych audycjach dwóch pierwszych w cyklu, kiedy rozmawialiśmy o błogosławionym Carlo Acutisie, którego też niedługo relikwie będą gościły w naszej diecezji, więc to też jest takie bardzo wymowne, że właściwie równo rok po tym, jak rozpoczęłyśmy cykl naszych audycji, no to właśnie ten Carlo tutaj w naszym kierunku zmierza, więc też przy tej okazji chcemy, żeby to gdzieś wybrzmiało, o tym też na pewno będziemy mówić, ale to tak przy okazji. W każdym razie na pewno łatwiej, czy też większą śmiałość po prostu ma się w internecie do różnych rzeczy, ale też i do tych zwyczajnie na płaszczyźnie czysto teologicznej, więc to też jest jakaś taka szansa, żeby zakomunikować, że nie trzeba się bać, bo nie ma pytań bez odpowiedzi. Jeżeli są, to na pewno w sposób taki bardziej kompetentny będzie szukana tutaj odpowiedź. Także tak, myślę, że tak to wygląda.
Tak, dokładnie. Też spotykam się z tym, że młodzi ludzie twierdzą, że właśnie ten nasz Kościół jest taki trochę, że tak powiem, przytłaczający. Nie wiem, czy to dobre określenie, ale myślę, że mogę tego użyć. A właśnie poprzez takie działanie takich księży, jak na przykład ksiądz Przemysław Kapała, można właśnie poprzez jego działanie w internecie zobaczyć, że wcale jednak to nie jest takie przytłaczające, to nie jest ciężkie, że Bóg po prostu jest otwarty na nas i rzeczywiście też, tak jak wspomniałaś, ta większa śmiałość w internecie występuje. Myślę, że też młodym ludziom łatwiej jest po prostu się zwrócić, napisać wiadomość w internecie do danej osoby, niż jakby miało się podejść i zapytać tego księdza tak w realnym świecie, zadać mu pytanie jakieś właśnie związane z kwestiami wiary, no to jednak tym młodym osobom łatwiej będzie zadać takie pytanie w internecie.
Myślę, że nie tylko w tej dzisiejszej odsłonie audycji w Bożej Sieci, ale chyba przede wszystkim w tych, które już za nami, padło wiele bardzo ważnych słów. I myślę, że też każdy z nas, czy też my nawet jako autorki, czy też prowadzące tego cyklu audycji, czy też wy jako słuchacze, mogliście mieć takie sceptyczne podejście do tego tematu. Bo jednak skupiłyśmy się na tym, by pokazać, że internet to jest taka przestrzeń, w której działa Bóg i nie jest to wcale takie bardzo złe środowisko. Ale warto tutaj uważać, bo też nie można dać się zwieść. Wcale nie o to tylko nam chodziło. Na pewno nie o to, by uśpić czujność, bo te zagrożenia w internecie też występują. Ta przestrzeń wirtualna naprawdę potrafi zaskoczyć z każdej strony, ale nie tylko sama w sobie jako przestrzeń, ale też pod kątem złodzieja czasu. Myślę, że też na tej płaszczyźnie tutaj warto się na moment zatrzymać w tym podsumowaniu.
Trzeba uważać, rzeczywiście zrobić sobie jakieś takie ograniczenie, żeby za dużo w tym internecie jednak nie przesiadywać, bo rzeczywiście jest to bardzo, bardzo duży pochłaniacz czasu. Na przykład ja mam na to taki sposób, że po prostu zrobiłam sobie ograniczenie i tylko 10 minut korzystam na każdych mediach społecznościowych. Myślę, że to jest właśnie takie dobre, ponieważ więcej czasu zaczynam spędzać w takim realnym świecie otaczającym nas, niż właśnie w tym internecie, bo jednak wcześniej czułam, że po prostu jest tego dla mnie już za dużo i że mam taki natłok tego wszystkiego. A teraz rzeczywiście, jak takie ograniczenia sobie wprowadziłam, to normalnie mogę się skupić też na tym realnym świecie.
O tym też mówił Krzychu Jezuita, czyli ksiądz Krzysztof Dziękowski. Myślę, że to też powinno tutaj wybrzmieć, choć nie wybrzmiało tak jak te poprzednie fragmenty rozmów. Ksiądz Krzysztof też prowadzi szkołę kontaktu z Bogiem i chyba tu przy okazji tej rozmowy najpełniej wybrzmiało, że ten internet czy ewangelizacja internetowa może być jedynie zapalnikiem, ale na pewno nie jest czymś wystarczającym, bo z tym, czego zaczerpniemy w internecie, trzeba wychodzić na zewnątrz, trzeba wychodzić do ludzi i do tego realnego świata, by się nigdzie nie zatrzymywać, tylko korzystać z tego, ale w sposób rozsądny. No i tutaj oczywiście, skoro mówimy o tej wierze, którą też wyznawał święty Ignacy Loyola, że tutaj Bóg bardzo często mówi do nas przez ciszę, że właśnie kiedy jest cisza, łatwiej nam skupić się, łatwiej gdzieś te myśli sobie uporządkować, więc faktycznie dlatego trzeba mieć ten umiar, wyciszać takie media społecznościowe i tak dalej, żeby znaleźć w tym rozkrzyczanym, rozbieganym świecie moment, żeby się wyciszyć i żeby móc w spokoju poukładać sobie to wszystko, co gdzieś się wydarzyło, żeby sobie to wszystko usystematyzować, ale myślę, że też kontynuując nasz cykl, gdzieś będziemy starały się, żeby to wybrzmiało i żeby też pokazać, jak też internet i ewangelizację internetową połączyć ze swoim życiem prywatnym i zawodowym i myślę, że też to już jest takie subtelne uchylenie rąbka tajemnicy, co nas czeka.
Myślę, że więcej na razie nie będziemy zdradzać, ale mamy nadzieję, że nadal pozostaniecie razem z nami, bo naprawdę szykuje się bardzo ciekawy cykl właśnie naszych audycji.
Dokładnie tak, więc zachęcamy do tego, byście byli razem z nami i do usłyszenia w następnym miesiącu.